Witam wszystkich bardzo serdecznie. Pozwólcie, że jeszcze też rozpocznę modlitwą. Ojcze, dziękujemy Ci za to, że możemy przychodzić do Ciebie jako Twoja oblubienica, Twój Kościół, który Ty sobie wybrałeś, który Ty sobie upatrzyłeś i który Ty uświęciłeś swoją świętą krwią. Dziękujemy Ci, że możemy do Ciebie przychodzić i chcemy podobać się Tobie. Chcemy być Twoją radością, Panie. I wiemy, że to jest możliwe tylko przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, dlatego chcemy się o tym uczyć, chcemy to sobie przypominać i chcemy Ciebie wywyższać w naszym życiu, każdym normalnym, szarym, prostym życiu. Chcemy Ciebie uwielbiać, bo Ty jesteś naszym Bogiem. Tobie chwała na wieki. Amen. Otwórzmy Ewangelię Marka. Ewangelia Marka, 9 rozdział. Koniec 9 rozdziału Ewangelii Marka. Ewangelia Marka, 9 rozdział. To, co chciałbym zrobić z wami, to po prostu przeczytać fragment Ewangelii Marka. Tak brzydko bym powiedział, że przerabiam go z młodzieżą. To nie jest przerabianie, w tym sensie, że tylko coś tam czytamy po prostu, ale dla mnie jest to coś, czym żyję każdego dnia. Prawie codziennie czytam ten jakiś kolejny fragment, który tam mamy. My właściwie jesteśmy przy 11 rozdziale. Jeśli byłoby idealnie czytać właśnie wjazd do Jerozolimy, w dzisiejszym dniu. Niemniej jednak, modliłem się, Bóg mnie tak prowadził. Jestem tutaj przy 9 rozdziale i do tego rozdziału chciałbym was pociągnąć. Co my robimy jako Kościół? Co my robimy jako Kościół? My się uczymy Chrystusa, prawda? My się w naszym życiu uczymy Chrystusa. To jest nasza pasja, to jest nasza miłość. My chcielibyśmy być do Niego podobni. I jedna z najważniejszych rzeczy, jakie uczymy się, czytając Ewangelię, to w ogóle zaczynając od pytania, dlaczego są Ewangelie? Po co one nam są? Czy to jest po prostu jakiś życiorys? Tylko tak, żebyśmy wiedzieli, co się mniej więcej po kolei działo? Czy to jest coś więcej? Kiedy to było pisane? Do kogo to było pisane? Kto to pisał? Tak? To my się uczymy tego właśnie, że to Jan zwany Markiem. Prawdopodobnie to była pierwsza Ewangelia, która była spisana, ale Marek jest bardzo ciekawą osobą, ponieważ był kuzynem, ciągle będę patrzył teraz w waszym kierunku. Pomóżcie.
Siostrzeńcem,
ja ciągle się mylę z tym słowem. O, i to jest dobre, to mi się podoba. A Borys mnie zawsze koryguje. Tak, siostrzeńcem Barnaby, tak. Nie wiem, co ja z tym kuzynem mi wyszło. Siostrzeńcem Barnaby, także znał Barnabę, znał przez to apostoła Pawła, byli razem na misji. Z tej misji niestety uciekł, wrócił wcześniej. Później, kiedy mieli drugą podróż misyjną, Barnaba chce zabrać Jana Marka, Paweł się sprzeciwia, jest wielka jakby niezgoda między nimi. Także Barnaba zabiera Jana Marka, płyną na Cypr, Paweł obiera sobie Sylasa. Ale to nie jest jakaś kłótnia taka, żeby już więcej się nie chcieli na oczy sobie patrzeć. Ponieważ później Paweł wspomina o Marku właśnie, że jest mi bardzo pomocny, poślij Marka do mnie, także nic się nie stało takiego, żeby tam jakaś schizma była wielka. Niemniej jednak to są przeżycia, realne przeżycia, które miał akurat autor tej Ewangelii Jan Marek. Inna kwestia to taka, o której czytamy, dlaczego tak często Jan Marek używa takich sformułowań, że tłumaczy tutaj, bo Boanerges, co się wykłada, albo Talita Kumi, co się wykłada, co znaczy. Komu on to tłumaczy? Po co on to tłumaczy? Widocznie pisał do ludzi, którzy nie rozumieli języka aramejskiego, którzy nie rozumieli tych oryginalnych słów. I rzeczywiście, jak jest powiedziane, historia wspomina o tym, że mówi o Marku, że był tłumaczem Piotra. Był tłumaczem Piotra. Dla kogo tłumaczem? Dla tych, którzy mówili w języku greckim. Prawdopodobnie dla ludzi w Rzymie. Więc możemy rozumieć, że jest tam zbór i rzeczywiście jest tu jeszcze inne, sporo takich odniesień, po których możemy wnioskować, że adresatem tej pierwszej Ewangelii był zbór w Rzymie. Byli ludzie mówiący w języku greckim, i dla nich to było, to była jakaś nauka. To nie tylko była nauka na temat, kim był Jezus i co robił jedno po drugim, jak wyglądało jego życie. Nie tylko to, co on głosił, ale też sam układ Ewangelii przekazuje nam pewne nauki. I kiedy pewne rzeczy porównujemy, bo to się nazywają później Ewangelie synoptyczne, czy Ewangelie Mateusza, Marka i Łukasza, są w miarę jakby zgrane z sobą, ale nie do końca. Tak? Na tych samych słowach Jezusa czasami jest oparta inna jakby nauka, inna ważna rzecz, jest wywiedziona później z tego, z tej nauki, z tego słowa, które jest powiedziane. Mając przed sobą ten fragment tutaj z Ewangelii Marka w 9 rozdziale, powiedzmy tak, chcemy się skupić na pewnej bardzo ważnej rzeczy i ona będzie miała taką klamrę między 33 wierszem a ostatnim, czyli 50 wierszem. Kończy się wszystko właśnie takimi słowami, zacznę od samego końca. Miejcie sól w samych sobie i zachowujcie pokój między sobą. Miejcie sól w samych sobie i zachowujcie pokój. Bardzo dziwne słowa. I tak jak powiedziałem, w innych Ewangeliach są czasami w innym kontekście lekko użyte, bo mają coś do powiedzenia. Coś nam jest tutaj powiedziane. Zaczyna się to od kwestii takiej, że Pan Jezus pyta się uczniów, o czym to rozprawialiście w drodze. Jakby to Pan Jezus nie wiedział. Oczywiście, że on wiedział, tak? Ale chce, żeby to oni wyartykułowali, żeby to powiedzieli, co tak naprawdę leży im na sercu. No i mają, problem ich jest taki, rozmawiali między sobą po drodze, 34 wiersz, o tym, kto z nich jest największy. Kto z nich jest największy. To jest ten najbliższy kontekst tego, co będziemy chcieli tutaj powiedzieć. Ciutkę dalszy kontekst, 10 rozdział, znowu wróci do tej kwestii. Tak? Tym razem będą to synowie Zebedeusza i mówią w 10 rozdziale, 31 wierszu, mówią, chcemy nauczycielu, żebyś nam uczynił, o co prosić cię będziemy. No co, o co wam chodzi? A on mówi, chcemy, żebyś nam sprawił, żebyśmy siedzieli w chwale twojej, jeden po prawicy, drugi po lewicy. I o ile prośba, znaczy o ile pragnienie bycia wielkim było potępione, tak? Spotkało się z naganą, Pan Jezus pokazuje im coś zupełnie innego, mówi, to jest zły sposób myślicie. Tak? O tyle tutaj nic właściwie nie mówi w związku z tym, mówi tylko, że nie jestem, nie moją rzeczą jest posadzić was po prawej czy po lewej, czy rozsadzać jakieś was czy miejsca w Królestwie Bożym. Mówi o tym, co ich spotka w związku z tym. Niemniej jednak przez cały czas pojawia się taka kwestia być blisko Jezusa. Ja sobie otworzyłem jeszcze raz specjalnie tą pieśń Bliżej o Bliżej, którą śpiewaliśmy. I to był taki ciekawy zwyczaj jednego z braci w naszym zborze, gdzie jeszcze się wychowywałem jako dziecko. Chodziłem do zboru i te pieśni, cieszę się strasznie, że te pieśni jeszcze wciąż żyją. Czyli właśnie ta Bliżej o Bliżej. To jest świetny komentarz do wielu miejsc biblijnych, takich jak te, między innymi. To jest tak głęboki komentarz. I pamiętam siebie i wyznaję to dzisiaj z takim przykrością, że czasami się śmialiśmy z tego, ojej, te pieśni z głosu wiary, to takie starocie tam, jako nastolatkowie. Oczywiście wtedy to był na topie młodzieżowy śpiewnik, to był wędrowiec, tak? Dzisiaj wędrowiec to już ma takie brodę i wąsy, że to ho, ho, ho. Mało kto pamięta. Ale wtedy to było młodzieżowe, a głos wiary to takie antyczne, takie nieżyciowe w ogóle. Dzisiaj często siedzę nad Biblią i ni stąd, ni zowąd, tak? Przychodzą mi i wracają pieśni właśnie z głosu wiary. No, oczywiście wędrowiec też jest bardzo dobry, ale z głosu wiary mają jeszcze to, że one mówią, jakby powiedzieć, te nowsze pieśni o wiele częściej używają słów podnoszę ręce, wielbię i takie rzeczy, takie uwielbieniowe. I dobrze, tak jak psalmy o tym mówią, okej. Te starsze pieśni o wiele częściej mówią o takim życiu. O życiu. I takiej interpretacji tego, co się dzieje. Ponieważ często mamy jakby taki problem, gdzieś to się rozmywa. Owszem, czytamy Biblię i nawet taki problem jest też taki, że problem nie problem. Fajnie, że dzisiaj jest dużo rzeczy do czytania. Tu kalendarz, tu jakieś tam czasopismo, tu internet. Mnóstwo miejsc, gdzie można przeczytać. Ale mało kalendarzy zauważam, na przykład, żeby było, zaczynało się taki werset dnia, na przykład, tutaj sięgnę znowu do tego swojego 9 rozdziału, gdzie robak ich nie umiera, a ogień nie gaśnie. Ma ktoś taki kalendarz, żeby takie wersety były? Na co dzień tutaj od razu wywiesić, zamiast Jezus powiedział, to proszę taki werset, żeby był przywitać wszystkich, gdzie robak ich nie umiera, a ogień nie gaśnie. Dlaczego nie używamy takich wersetów? My jako młodzież to chcieliśmy tak prowokować innych, żeby takie wersety były, żeby się pojawiały. Wyrywamy czasami tekst z kontekstu. I robimy to oczywiście tak, żeby nam było miło, żeby to było takie fajne, takie miłe słowa, żeby nic karcącego, żeby to nie było nic takiego niemiłego. Nie mówmy o niemiłych rzeczach, mówmy o miłych rzeczach. Niedawno nawet skomentowałem gdzieś tam na mediach społecznościowych, po prostu to się skomentowałem, kliknąłem taki obrazek, na którym stoi ojciec z synem na cmentarzu i to tam było po angielsku akurat, ale tam było napisane: spoczywaj w pokoju. I syn się pyta, dlaczego tatusiu jest coś takiego napisane? Czy rzeczywiście ci, którzy umierają, spoczywają w pokoju? A mówię, nie no synku, tak się po prostu pisze. I ja to umieściłem, a pod spodem był taki komentarz do tego, że gniew Boży objawia się przeciwko tym wszystkim, którzy nie uznają Syna Bożego. I ktoś mnie tam mocno skrytykował, co ty w ogóle piszesz, co to za Bóg, co to, o jakim to ojcu piszesz, co to za ojciec, który okazuje gniew tylko dlatego, że jego dzieci coś tam nie wierzą, czy coś w tym rodzaju. Na końcu wszyscy będą usprawiedliwieni i będzie zbawienie dla wszystkich. Ja nie komentuję, nie wchodzę w takie dyskusje, nie chcę mi się z nikim rozmawiać na takie tematy. Ja czytam to, co czytam, ja mu wtedy odpisałem, mówię, tylko jedną rzecz odpisałem, mówię, no nie wiem, czemu Pan Jezus użył takich ostrych słów i w ogóle tak ostro się wypowiadał, no ale to Pan Jezus powiedział, więc rozmawiaj z Panem Jezusem i tyle. Co ja będę się tam z kimś kłócił na ten temat. Mamy takie słowa, jakie mamy. I my chcemy pójść stąd w następny dzień, poniedziałek i tak dalej, wtorek, pójść do domu, nawet dzisiaj w niedzielę, i chcemy, żeby te słowa miały sens. Chcemy, żeby te słowa na nas miały wpływ. I tak jak nawet ta pieśń właśnie mówi, no chciałbym być bliżej. Co to znaczy bliżej? Ileż to pieśni właściwie w taki czy inny sposób wyraża tą samą kwestię. Chciałbym być blisko Jezusa. No oni właśnie tego tu chcą. Bo jeżeli ktoś chce być pierwszy, to czego chce tak naprawdę? No chcę być jak najbliżej. Tak? Chcę siedzieć przy samym Panu Jezusie. Chcę się o Niego oprzeć, przytulić. Chcę być też uznany. Tak? O, On siedzi z Panem Jezusem. A, to są ci, którzy byli z Nim na górze przemienienia. Oni widzieli, jak się Pan Jezus przemienił. A? Ho, ho, ho. I szukamy takich ludzi, którzy wiedzą, którzy przeżywają, którzy są tacy duchowi w jakiś sposób. My szukamy czegoś takiego. Czyż nie? Różne zabiegi dzisiaj się robi pod tym kątem, żeby takie rzeczy wyeksponować, tak? I żeby coś takiego zrobić. Może to będzie właśnie ktoś, kto był strasznym łotrem w przeszłości. Jeśli się nawrócił, to od razu na świecznik go postawmy, bo to jest gwiazda. Posłuchajmy go, co ma do powiedzenia. Niekoniecznie. Pan Jezus wziął gwiazdę, ja to mówię do młodzieży, mówię, to jest taka prezentacja 3D. Tak? Ja bardzo często używałem prezentacji, dzisiaj mówię tak oldschoolowo. Czyli nie mam żadnych notatek, nie mam nic ze sobą. Po prostu mam gołą Biblię, tak jak czytam i tak z wami się dzieje. Po staremu. Tak robili nasi ojcowie również. Otwierali Biblię. Oczywiście najpierw był komentarz do pieśni, a później był komentarz z Biblii, to co czytaliśmy. Więc Pan Jezus zrobi prezentację tutaj, taką małą 3D, czyli w trzech wymiarach, ktoś tak mówi. Co takiego robi? Stawia dziecko pośród nich. Spójrzcie, przypatrzcie się. I wszyscy to doskonale zapamiętali. Wszystkie Ewangelie o tym wspominają, prędzej czy później. Tak? Mówi, na tym się skupcie. Zobaczcie coś, czego... Chciałbym, żebyście zobaczyli coś, czego normalnie nie widać. Czego świat zupełnie nie docenia. Zupełnie tego świat nie rozumie. Rzeczy, które ja cenię. Rzeczy, które dla mnie są ważne. I gdybyśmy jeszcze raz wzięli właśnie... Jeszcze raz podkreślili tą kwestię ostatnią, tutaj, kiedy mówi, miejcie sól w samych sobie i zachowujcie pokój między sobą. Jak mówię, bardzo często czytam Biblię, mówię, na czym zależy mojemu Panu? O co Jemu chodzi? Tak? Bo my z jednej strony bardzo lubimy przykazania. Lubimy te przykazania, które jesteśmy w stanie wypełnić. Bo to mi się udaje. Czy już jestem wystarczająco dobry? Podobam się? Tak, jestem fajny, jestem. My lubimy te przykazania, w których się spełniamy. Tak? I szczególnie wtedy, kiedy jest dobrze. Jestem trzeźwy, nikogo nie pobiłem, na nikogo nie poplułem. I teraz jestem dobry, jest dobrze, już dobrze jest. Oczywiście, że Bogu zależy na pokoju. Oczywiście, że Bogu zależy na tym, żebyśmy mieli między sobą pokój. Jak to mówi ten psalm, jak to dobrze i miło, gdy bracia w zgodzie żyją, prawda? Jak to dobrze i miło. Więc to jest, coś, na czym Bogu bardzo zależy. Jeżeli Bóg patrzy na swój Kościół, to nie patrzy tylko na... No, mam wielu ludzi, ale tu w Kościół taki szczególny jest, z nimi trzeba uważać, niech, no, jakieś regułki mają, coś. Nie, nie, nie. Kościół to jest Boża oblubienica. Kościół to jest jego oczko w głowie. Cały świat nie liczy się. Skarby świata nie liczą się. Dostojeństwo tego świata, nic w tym świecie się nie liczy. Przepraszam. To wszystko przepadnie. To wszystko straci na swojej wartości. Mądrość tego świata. Nawet ci, którzy cuda potrafili czynić. To wszystko przepadnie. To wszystko się skończy. Miłość pozostaje. Celem tego, co przykazałem, jak mówi apostoł Paweł w innym miejscu, jest to miłość płynąca z czystego serca, dobrego sumienia przepraszam, i wiary nieobłudnej. Cel tego, co przykazuję. Tak? Więc... Przepraszam, emocje. Chcę, żeby tak było między wami, bo to jest moja oblubienica. Bo tak chciałbym ją widzieć. Tak mu, i Bóg tak nas widzi. Znowu jeszcze raz wrócę do tego szerszego kontekstu. Zaczyna się, oczywiście nazwa jest Ewangelia i zaczyna się takimi właśnie słowami całość. Początek Ewangelii. O czym? O Jezusie Chrystusie, Synu Bożym. Początek Ewangelii o Jezusie Chrystusie, Synu Bożym. I dalej w 15 wierszu mówi, głosząc, 14 jeszcze wcześniej idzie, tak? Jan został uwięziony, Jezus idzie do Galilei, głosząc Ewangelię Bożą i mówiąc, wypełnił się czas, przybliżyło się Królestwo Boże, opamiętajcie się i wierzcie Ewangelii. Przez cały czas będzie się to pojawiało. Wierzcie Ewangelii. Tak czułem, dziękuję Ci bardzo uprzejmie. Co takiego jest w tej Ewangelii? Na czym polega Ewangelia? Co ona ze sobą niesie? Mówię znowu jeszcze raz, czy to jest tylko historyjka na temat Pana Jezusa i wydarzeń w Jego życiu? Ewangelia jest sednem wszystkiego. Kiedy czytaliśmy w Księdze Objawienia, ostatni raz, kiedy mówiłem, zastanawiałem się, czy zacząć od Księgi Objawienia znowu, ale jestem tutaj. W Księdze Objawienia jest mowa o odwiecznej Ewangelii. Odwieczna Ewangelia. I powiedziane jest o Bogu Stwórcy, On był w tym wszystkim bardzo ważny, i odwieczna Ewangelia. Przez cały czas jest tam to wspomniane. Na czym polega Ewangelia? Ewangelia to jest coś zupełnie odwrotnego od mojej religijności, od mojego samopoczucia. Dzisiaj religią może być wszystko. Powiem to jeszcze w taki sposób. Bardzo często tutaj w Ewangelii Marka mamy do czynienia z demonami. Tak? Tu kobieta, która Greczynka, której dziecko było, córka chora i demon jakiś był. Tu jakiś inny demon, który był niemy i głuchy i rzucał chłopca w ogień. Tu znowu był człowiek, który był przykuty łańcuchami, te łańcuchy rwał, mieszkał na cmentarzu i był w nim legion, tak? Tysiące demonów. Ale to nie był żaden problem dla Pana Jezusa. Żaden problem. Powiedział słowo i natychmiast oni byli wolni. Nie było dla Niego żadnym problemem to, że były jakieś burze, wichry. Powiedział, słowo, ucisz się, wszystko cichło. Byli ludzie głodni. Pan Jezus mówi, dajcie co macie, proszę bardzo. Dzieli, rozdaje, co na jedzenie. Żaden problem. Żaden problem. Największy problem to jest serce człowieka. Największy problem to jest serce człowieka, które jest zarozumiałe, które chce mieć swoje zasługi. Swoje zasługi. Czy to jeżeli chodzi o moment zbawienia, czy to jeżeli chodzi o później całe jego życie. Gdzieś tam ucieka nam ta łaska. Łaska jest sednem Ewangelii. Łaska. I łaska podkreśla Boże działanie, Bożą moc. Nikt na końcu się nie pochwali, nie byłem taki najgorszy. Nikt tego nie powie przed Bogiem. Dlatego ciągle nam jest życzona łaska i pokój. Łaska i pokój. Jak są pozdrowienia, łaska i pokój. Karm, lepiej umacniać swoje serce łaską. Karmić się łaską niż swoimi zasługami, niż swoimi wielkimi dziełami. Więc to jest taki kontekst tutaj najbliższy tego, o czym tutaj czytamy, jeżeli chodzi o chcieli być kimś, chcieli być pierwsi. Tak? Ale jeżeli ja chcę być pierwszy, bardzo często to prowadzę do czegoś takiego, że no właśnie, kiedy tracę pokój? Inaczej tak, z drugiej strony. Kiedy tracę pokój? Kiedy się denerwuję? Kiedy jestem wyprowadzony z równowagi? No wtedy, kiedy ktoś dotyka mojej świętości. Wtedy, kiedy ktoś zabiera to, co moje. Wtedy, kiedy ktoś w jakiś sposób ingeruje w moje życie. Ja chciałbym po coś sięgnąć. Ja chciałbym po coś pójść. Ja chciałbym coś zobaczyć. Szczególnie używam te trzy obrazy, ponieważ to tu właśnie w środku mamy. A ktoś mi tego zabrania. A ktoś mi tego odmawia. Zmierzam tak do środka. Właśnie to w środku tutaj będzie, tak? Te trzy refreny, tu mamy robak, ich nie umiera, ogień nie gaśnie. Trzy razy to się powtarza. I trzy razy w związku z tym mamy powiedziane o tym, żeby... I to jest powiedziane, jeśli ciebie gorszy. I te słowa mnie tak... To denerwują mnie wręcz. Nie rozumiem. Mówię, Panie Boże, nie rozumiem. Czytam to i nie rozumiem tego. Bo jakoś nie widzę, żeby w Kościele stosowano to. Bo przepraszam, czy jest tu ktoś, kto nigdy nikogo nie zgorszył, albo nigdy nikogo nic nie zgorszyło w moim własnym życiu? Mnóstwo rzeczy mnie gorszy w moim życiu. A jakoś nie widzę tutaj zbyt wielu jednorękich, jednonogich czy jednookich. Tak? Więc nie stosujemy Biblii? Co wy na to? Więc czego dotyczy ten tekst? O czym on mówi? No myślę, że uczy bardzo ważnych rzeczy tego zboru w Rzymie, tych, którzy tam byli. Jezu, czego Ty nas uczysz? O czym mówisz nam? Co jest dla Ciebie ważne? I no, kategorie tego tutaj porównania są bardzo mocne, bo albo piekło, albo jesteś wrzucony tam jest Gehenna, albo jesteś wrzucony do Gehenny, albo masz życie. Tak? Bo to się pojawia zamiennie. Wejść do życia, albo w tym wierszu 47, wejść do Królestwa Bożego. Czyli wejść do Królestwa Bożego, to inaczej wejść do życia. A być blisko Jezusa, być pierwszym, to jest gdzieś tam ukryte to nasze właśnie pragnienie. Czy sobie tego uświadamiamy, czy nie, gdzieś tam pragniemy. Nawet samo to, że przychodzimy do kościoła, że dajemy na ofiarę, że jakoś się pomodlimy, że jakoś czytamy Biblię, że próbujemy robić dobre uczynki, cokolwiek. Zawsze to jest w naszym sercu gdzieś tam. Nawet jeżeli ktoś jest ateistą, tak? To jemu chodzi o to, żeby było dobrze, żeby być uznanym w jakiś sposób. Jest taki ciekawy, nawiasem mówiąc, taki slogan niedawno widziałem. To zresztą było takie całe wielkie takie billboardy. Nie trzeba być religijnym człowiekiem, nie trzeba wierzyć w Boga, żeby być dobrym człowiekiem. Pamiętacie, takie była cała akcja. Ateiści w Polsce to robili, nie tylko. Żeby być dobrym człowiekiem, wcale nie musisz chodzić do kościoła. Prawda czy nie? Prawda. Prawda. Oni też chcieliby być dobrzy, tak? Chcieliby być uznani w jakiś sposób. Oni nie powiedzą, że chcą być blisko Boga. Ale to jest w każdym z nas jakiś rodzaj religijności. Tak? Jakaś świętość jest w nas, którą uznajemy, że to jest ważne. I no to znowu jest sedno Ewangelii. Sedno Ewangelii nie polega na tym, żeby to jest jakiś system naprawczy. Ewangelia to jest coś takiego, co ci pomoże przestać pić. To Ewangelia to jest coś takiego, co pomoże cię wyrwać z nałogu. Tak? To nie jest to. To nie jest to. Ewangelia to jest dzieło Boże, to jest taka przemiana naszej natury, że jesteśmy nie tylko zalegalizowani jako Boże dzieci. My mamy naturę Bożych dzieci. Naturę Bożych dzieci. Jak znowu ta inna pieśń mówi, mą wolą zawładnął już Bóg, bezpiecznie mnie On będzie wiódł. Mą wolą zawładnął już Bóg. On zmienia mój charakter. Zmienia moje odczuwania, moje pragnienia, moje dążenia. I to jest proces, który wchodzimy dzięki Ewangelii i dzięki Ewangelii przechodzimy go przez cały czas. I tych rzeczy, które będą na naszej drodze, będzie sporo, będzie niemało. I to będzie rzeczywiście kwestia albo, bardzo kategorycznie, albo Gehenna, albo życie wieczne, albo Królestwo Boże. Albo. I to jak wygląda? To nie jest tylko tak, że na mojej drodze stoją same przeszkody typu straszni ludzie, straszne doświadczenia, krzywda, ból, wypadki, choroby i tak dalej. Nie. Stoją też bardzo atrakcyjni aniołowie. Bardzo atrakcyjni aniołowie stoją. Chodź tutaj, tu jest cała mądrość, tu jest twoje spełnienie, tu jest twoja radość i tak dalej, i tak dalej. I ciągną nas w swoją stronę. Tak? Nie tylko przeszkodami w naszym życiu są jakieś straszne, złe rzeczy. Też te miłe rzeczy, o wiele częściej właściwie, bym powiedział, powiem tak, bo akurat spojrzałem w tamtą stronę, wiem, jak Adam mówi czasami, że ja mam mnóstwo roboty, nie ma czasu tam, żeby sobie posiedzieć, tak jest, czy nie, czy on tak mówił, tylko dla mnie, nie wiem. Ale jak ktoś w każdym razie miał rolę kiedyś, nie wiem, kiedy życie było dużo trudniejsze, to mieli mnóstwo rzeczy do zrobienia. Nie było tak jak dzisiaj. Jeden z naszych wielkich problemów jest taki, że przychodzi wieczór, co by tu z sobą zrobić? Lodówka już nie daje rady. No to jeszcze może ten pilot. I dobija nas nuda. Dobija nas frustracja. Ponieważ im więcej jem, im więcej oglądam, tym bardziej jestem sfrustrowany. Ile mogę więcej? Ile mogę więcej? Już mam dosyć tego. I nie wiem, co z sobą zrobić. I największą trudnością biblijną wcale nie jest to przykazania typu nie kradnij, nie oszukuj, nie zabijaj i tak dalej. To nie jest problem. Problem jest jaki? Kochaj Boga. Kochaj Boga. Rozkoszuj się Bogiem. Ja zawsze, jak byłem młodszy, zwracałem uwagę na tą drugą część. Rozkoszuj się Panem, a da ci czegoś. Co zrobić, żeby się rozkoszować Bogiem, żeby dostać to, co sobie życzy moje serce? No właśnie, rozkoszować się Bogiem. Bo to jest największe spełnienie. Ale to jest największa trudność. To jest największa trudność. Boże, ile razy mówię, nie umiem się Tobą rozkoszować. I dobija mnie jakaś moja frustracja, dobijają mnie rzeczy, które wydają się być atrakcyjne w moim życiu. Wtedy, kiedy przechodziliśmy trudności, kiedy chorowaliśmy, kiedy były szpitale i tak dalej, różne rzeczy, wtedy o dziwo, odwrotnie, właśnie byliśmy bliżej Boga. A wtedy, kiedy nie było nic do roboty, kiedy się nudziliśmy tak jak król Dawid, a wtedy właśnie spotykały nas głupoty, te złe rzeczy, których później żałowaliśmy. To jest taka ciekawa też refleksja. Psalm 63 zaczyna się od pustyni. Dawid jest na pustyni. I kończy się, to jest krótki psalm, mówi o tym, ale król pamięta o Bogu. Król na pustyni. Król na pustyni? I on tam mówi, tak się wpatruję, żebym ujrzał Ciebie, że oglądam Ciebie, rozkoszuję się, dosycę się Tobą. Łaska Twoja jest lepsza niż życie, ten psalm 63 mówi. Na pustyni? A później widzimy Dawida, kiedy, i tam nie było świątyni, a on mówi, jestem w świątyni, się wpatruję w Ciebie. Ale później Dawida widzimy już, jest na właściwym miejscu, jest na tronie, już ma zasługi, ma osiągnięcia, podboje, do tego stopnia, że mówi, chłopaki, idźcie sami, ja już powalczyłem, tak? Wychodzi na balkon, a tam akurat leci program taki nieodpowiedni dla dorosłych. Akurat. Nuda go dobiła. To jest to oko, to jest ta noga, to jest ta ręka, która prowadzi mnie do czegoś, do upadku. Prowadzi mnie do upadku. I gdybyśmy spojrzeli ciutkę dalej później na ten kontekst, zobaczymy tu wielu ludzi, między innymi 10 rozdział, 17 wiersz, bogaty młodzieniec, który przychodzi do Pana Jezusa. Co mam zrobić, żeby odziedziczyć życie wieczne? Inaczej, żeby wejść do Królestwa Bożego, żeby mieć życie w ogóle. Co mam zrobić? No litości, jak my byśmy przeczytali dzisiaj, człowieku, czego ci brakuje? Jesteś porządny, religijny, młody, bogaty. To co jemu brakuje? Co on chce w ogóle? Dlaczego się w ogóle pyta Pana Jezusa? To widać coś jeszcze gdzieś tam w jego sercu nie pasuje mu. I pyta się, nie pyta się jakiegoś tam rabbiego, pyta się właśnie Jezusa, bo wyczuwa, że jest coś nie tak. I Pan Jezus oczywiście, no to najlepszy duszpasterz, najlepszy terapeuta, można powiedzieć, z kim mógłby porozmawiać, dotyka sedna jego sprawy. Ale czy pomaga mu? No pomaga w tym sensie, że mówi, jaki jest problem, ale ten człowiek odchodzi. Pan Jezus nie patrzył na niego z potępieniem. O ty okropny, ty pazerny człowieku, ty pyszny, dumny i zarozumiały. Nie, patrzy na niego z miłością, 21 wiersz. 10:21. Patrzy na niego z miłością. Twój problem, twój Bóg to jest bogactwo. I wracam jeszcze raz znowu, bo tak jak mówię, widzicie, nie były problemem te wszystkie demony i tak dalej. Nie musisz mieć ani jednego, ani tysiąca demonów, żeby iść do piekła. Problem jest taki, że może być niewłaściwego Boga. Może być tak porządny, jak tamten człowiek. A masz niewłaściwego Boga. I to wtedy widać, kiedy ktoś ci coś zabiera, twoją świętość, tak? Ktoś się tego pozbawia, to może być twój święty spokój, tak? Bo ktoś ci przeszkadza w oglądaniu meczu. Bo ktoś ci przeszkadza w tym, co ty teraz robisz akurat. Tak? Ktoś ci zabiera. Ktoś wydaje za dużo twoich pieniędzy. Dotknął twojego autka? Nie wiem. Jakąś inną świętą rzecz? Ktoś ci coś zrobił? Nie? I zaraz nie ma tego pokoju. Zaraz wchodzi niepokój. I my zamiast odciąć to, co jest niewłaściwe, odrzucić od siebie. I tego będzie mnóstwo w naszym życiu. I to jest potrzebne nieustannie w naszym życiu. Żeby rozkoszować się Bogiem, Bóg mówi, ja muszę w twoim życiu dokonywać operacji. Ale ty musisz też, Pan Jezus nie mówi, ja muszę to zrobić. A mówi tutaj w 43 wierszu, jeśli ciebie gorszy ręka, twoja ręka, nie cudza, nie twojego brata, bo to jest łatwiej, tak byłoby o wiele łatwiej, gdybyś mogli odcinać czyjeś ręce i nogi i oczy, to byłoby też, tak? Nie możecie się doczekać. To byłoby o wiele łatwiej, ale mówi ciebie, twoja ręka. Dlatego mówi apostoł Paweł, mówi, z Chrystusem jestem ukrzyżowany, żyję więc już nie ja, żyje we mnie Chrystus. Dlatego, bo ja codziennie umieram, potrzebne jest moje odczepienie się od tych rzeczy tego świata. To w tym, jeżeli mowa jest o tej soli, to Łukasz mówi, tam mamy odnośnik zresztą, Łukasza 14,34 pod tym 50 wierszem. Łukasza 14,34, kontekst jest taki, że kto nie wyrzeknie się tego, co ma. Kto nie wyrzeknie się tego, co ma. Jak można się wyrzec? Jak to zrobić praktycznie? No, trzeba by usiąść i właśnie porozmawiać. Jak to zrobić praktycznie? Wyrzec się tego, co mam. Żeby być godnym Pana Jezusa i żeby móc za Nim iść dalej jako Jego uczeń. Bo wydaje mi się, że zaczyna się to od po prostu nazwania pewnych rzeczy po imieniu. Ja to czasami dosłownie mówię, moje dzieci już są przyzwyczajone, że moje dzieci nie są tak moje jak Twoje. Panie Jezu, to nie są tyle moje dzieci, co Twoje. To nie jest moje, to jest Twoje. Nazywam te rzeczy, patrzę na to, cieszę się tymi rzeczami. Cieszę się tym, co mi Bóg daje. Mówię, to nie jest moje, to jest Twoje. Wypowiadam to na głos. Bo chcę, żeby to gdzieś we mnie weszło mocno, głęboko. To nie jest moje życie. To jest życie mojego Pana Jezusa Chrystusa. I On z tym życiem może zrobić, co chce. A ma swój idealny, najlepszy cel. Bo Jego celem Ewangelii jest rozkosz. Ewangelia nie jest tylko, i łaska to nie jest tylko taka laska, na której muszę się opierać i codziennie muszę przechodzić operację, codziennie muszą mi coś wycinać, codziennie muszę iść do dentysty i jakieś męki cierpieć. Owszem, jest to odcinanie, ale celem jest rozkosz. Wejście do życia, wejście do Królestwa Bożego, czyli zobaczenie Jego panowania w moim życiu. To, co On potrafi zrobić z moim życiem. A nie to, co ja sobie zagospodaruję, załatwię i tak dalej. To jest najtrudniejsza rzecz. To jest moje poczucie bezpieczeństwa. Ja chcę być pierwszy, bo chcę mieć poczucie bezpieczeństwa. I oczywiście jak zapytałem na domu, kto chcesz być pierwszy? On mówi, nie, ja nie chcę być pierwszy. I tu też pewnie jakbym zapytał większości z was, nie, ja tam na pewno nie chcę być pierwszy. A skąd? A gdzież tam? Ależ tak! Każdy z nas chce być pierwszy. Każdy z nas ma to zakodowane. W momencie, kiedy ktoś ci zabiera tą twoją małą rzecz, ja nie mówię o wielkich rzeczach. O wielkie rzeczy czasami warto się kłócić i życiem za to zapłacić. Tak? Ale mówię o tych małych rzeczach, ktoś ci zabiera, tak? To wtedy wszystko wychodzi. To wtedy wszystko wychodzi. Co tak naprawdę jest w moim życiu? Jaka jest świętość mojego życia? I ta pieśń, ta z tych pieśni też to mówiła o tym, że On jest moim skarbem. On jest tym wszystkim, czego potrzebuję w swoim życiu. Ja dopiero właśnie zacząłem, a chciałem wejść w szczegóły, spojrzałem na zegar. Ten zegar jakoś dziwnie przyspieszył i przeskoczył czas. Kochani, myślę, że to jest dobry moment, żeby to mimo wszystko zakończyć, tak jak to po prostu jest w takim momencie. Ja zachęcam, gorąco, zawsze zachęcam młodzież. To jest moje gdzieś to największe gdzieś tam rozdarcie serca i płacz. Jak za każdym razem się pytam, czytaliście ten jeden rozdział, który wam zaleciłem przez cały tydzień? Znaczy, żeby chociaż raz przeczytali. Nie mówię, że cały tydzień mają czytać, ale byłoby bardzo dobrze. Czy czytaliście? O nie, w tym tygodniu zapomnieliśmy. To jest mój największy ból. Mam takie kolejne słowo właśnie dla nich później. Bo tam jest, jeżeli mówimy jeszcze raz, jeżeli rozwinę jeszcze troszeczkę, tak bardziej z myślą o nich jest, ale nie tylko, to nas wszystkich dotyczy. Bo te demony w Ewangelii Marka pojawiają się dosyć często. I mówię, demony to nie są jakieś upiorne stwory wyłącznie. Jakieś chodzące zombie. To nie jest tylko to. To może być anioł światłości. Tak mówi o tym apostoł Paweł, tak mówi Jan o tym, nie każdemu duchowi wierzcie. Ponieważ potrafią przyjść z cudowną nauką. Coś, co ucho łechce. Jest, aż nas kręci wszystko. Potrafią przyjść z czymś pięknym. To nie jest to. Ewangelia będzie od nas wymagała tego, że oddamy swoje życie. Rzeczywiście oddamy swoje życie dla Chrystusa. Że będziemy chcieli być, Panie, ja muszę być z Tobą ukrzyżowany. Już nie chcę żyć ja. Chcę, żebyś Ty żył we mnie całym moim życiem. To będzie wtedy Ewangelia w moim życiu. Nie to, że jestem dobrym człowiekiem i że ktoś inny spojrzy i pochwali, ale Ty dobry jesteś. To musi być Bóg dostrzeżony. Będą wielbili Boga, kiedy zobaczą te rzeczy w nas. I kiedy mowa o tych demonach, jeszcze wracam, to jest powiedziane też w miejscu, to Łukasz mówi o czymś takim, że pamiętacie, demon wychodzi z miejsca jakiegoś, tak? Szwenda, nie ma, nie może sobie znaleźć miejsca. Wraca, patrzy, a dom jest pusty, wymieciony. Nie ma tam nikogo, więc bierze iluś tam gorszych od siebie i przychodzą i zamieszkują w nim. I stan tego człowieka jest gorszy niż pierwotnie. I pytanie jest takie, jakby Dawid zadaje w tym miejscu, mówi, jak zachowa młodzieniec, akurat tam jest powiedziane, w czystości życie swoje. No jak? Gdy przestrzegać będzie słów Twoich. Słowo Twoje jest światłością, ścieżką moim, pochodnią nogą moim, światłością, ścieżką moim. Prawda? W sercu Twoim przechowują słowo Twoje, abym nie zgrzeszył przeciwko Tobie. Słowo. Więc bardzo chciałbym zachęcić Was i zostawić tym, żeby czytać i zadawać sobie pytanie co do kontekstu. Panie, jaka jest Twoja wola w stosunku do mnie? Nie zadowolić się tylko swoim wypełnieniem jakiegoś tam przykazanka, które mi pasuje i dzięki któremu będę się czuł dobrze. Poszukaj takiego przykazania, które będzie wymagało od Ciebie odcięcia nogi, ręki czy wyłupienia sobie oka. Nie, rozumiecie, o czym mówię, tak? Mam nadzieję, że nie mogę tego tłumaczyć drugi raz. Żeby Pan Bóg przemieniał nasze życie. Żeby to On robił w naszym życiu, bo ja nie jestem w stanie. Nie jestem w stanie. To jest właśnie dobra nowina. Że nie jesteś w stanie, nie będziesz w stanie. Ale z Bożą pomocą, z Bożą siłą, z Bożym, to Bóg jest w stanie dokonać w tobie tej przemiany, która Jemu będzie się podobała. Niekoniecznie będzie przyjemna dla ciebie. Ale Jemu będzie się podobała i to będzie dla Ciebie zbawienne i życiowe. Panie, dziękujemy Ci za Twoje słowo. Dziękujemy Ci, że Ty nas powołałeś do tego, żebyśmy strzegli, pilnowali, żebyśmy uczyli się Twojego słowa, żebyśmy opowiadali Twoje słowo innym, zaczepiali, rozważali innych też w związku z Twoim słowem, bo to Twoje słowo ma moc. Ma moc nas zbawić, ma moc nas narodzić do nowego życia, ma moc dać nam siłę na co dzień, wtedy, kiedy denerwują mnie proste, zwyczajne rzeczy. Po to, żeby zachować Twój pokój. Po to, żeby Twoje imię było uwielbione, wywyższone. Ojcze, jeszcze tak wiele w nas jest tych rzeczy, które nas doprowadzają do upadku. Tak wiele. Dlatego prosimy Cię, błagamy, zlituj się nad nami. Niech Twoje słowo działa w nas, Twoje cuda, na Twoją chwałę. W imieniu Jezusa i Duchu Świętym. Amen.